Radio Zachód przedstawia.
Halo Kijów. Olek?
Siema.
Jak upłynęła dzisiejsza noc? Gdzie ją spędziłeś?
Noc spędziłem w schronie, jak i wszystkie poprzednie nocy od początku inwazji rosyjskiej. Nie mogę nocować w domu, bo nie czuję się w domu już bezpiecznie, wiesz. I tu jesteśmy od pierwszego dnia, więc kiedy po raz pierwszy poszedłem do schronu rano 24 lutego i potem wróciłem do domu, to nie czułem się w domu już jak w domu, wiesz. Już nie było tego nawet pozornego bezpieczeństwa, nie było pewności, dom już nie był twierdzą. I to było bardzo, bardzo bolesne. Kochałem ten dom i nadal kocham. Tworzyłem go razem z dziewczyną i jest dość boleśne, kiedy widzisz po prostu, jak niszczy się to, co kreowałeś przez kilka lat.
Pozdrowienia z Kijowa. Reportaż Cezarego Galka. Aleksandr Miasyszczew jest ukraińskim dziennikarzem mediów elektronicznych. Po studiach w Polsce wraz z dziewczyną zamieszkał w Kijowie, mając jak każdy 21-latek marzenia, cele i plany. Jednak od kilkunastu dni jego życie nie pasuje do marzeń ani do niczego, co do tej pory było jego udziałem. Rozpoczął się upiorny sen na jawie.
Którą noc spędziłeś już
w schronie? Chyba pierwszą noc jeszcze spędziłem w domu, bo jeszcze chyba nie było takie duże zagrożenie tutaj. Ale wszystkie pozostałe, czyli 13 chyba, spędziłem w schronie. Nawet w schronach.
Czy pamiętasz, Olek, tą pierwszą chwilę, jak zszedłeś do tego schronu?
Gdyby to było takie łatwe, bo wojna dla mnie zaczęła się o 4:56, 24 lutego. Sytuacja naprawdę była jak w filmie. Odczuwałem się jak w filmie i może przez to i przez ogólną sytuację nie wierzyłem, nie mogłem uwierzyć w to, że to się dzieje. Więc wojna dla mnie zaczęła się o 4:56 i zaczęła się od tego, że obudziłem się przez wybuch, przez bardzo mocną eksplozję. I towarzyszył jej dźwięk sygnalizacji autokarów. I to był ciągły szum, bardzo mocny szum i najpierw nie potrafiłem uwierzyć w to, że to naprawdę był wybuch jakiejś bomby. Więc czekałem na jakieś potwierdzenie i potwierdzenie był kolejny wybuch i kolejny. I potem wszedłem do Microsoft Teams, czyli do Messengera, który wykorzystujemy w pracy. Zobaczyłem tam wiadomość od naszego redaktora, że chłopaki, jazda, obudzamy się. I potem wchodzę na naszą stronę internetową, naszego wydania i widzę najbardziej świeżą, ostatnią wiadomość, która jest na stronie. I składa się ona wyłącznie z jednego słowa, napisanego pogrubioną czcionką. I mianowicie to było słowo wojna. To była wiadomość, która składała się z jednego słowa.
17 lutego w rejonie frontu z separatystycznymi republikami, Ługańską i Doniecką, zaczęły nasilać się ostrzały, o które Rosja oskarżała Ukraińców. 21 lutego Rosja uznała niepodległość republik, które 23 lutego zwróciły się o pomoc w odparciu agresji. 24 lutego wojska zgromadzone wzdłuż granic Ukrainy ruszyły do natarcia.
Przez kilka dni przed tym w powietrzu, że tak powiem, odczuwałem wojnę. Był pewny zapach wojny. Nie było żadnego spokoju, nie mogłem spokojnie spać. I to nie tylko ja. Szczególnie w nocy przed tym, jak się zaczęła wojna. Bo w tej nocy przed wojną, czyli za jakieś 5 godzin nawet do początku wojny, czułem bardzo straszną ciszę. Nigdy takiej ciszy w Kijowie nie słyszałem. I to było naprawdę dość straszne i niepokojące. Zwykle cisza to jest kojarzona ze spokojem, ale tutaj było po prostu niebezpieczeństwo, które kryje się w tej ciszy. Potrafiłem jakoś zasnąć, ale obudziłem się potem już, jak zaczęła się wojna. I naprawdę czułem się po tych pierwszych wybuchach, czułem się jak w filmie, że zmienia się świat, że historia buduje się akurat pod moimi nogami, że to się tworzy akurat teraz i tutaj. I to było naprawdę bardzo ciężko wyjaśnić sobie, że to naprawdę się dzieje i dzieje się ze mną. Moja dziewczyna wtedy była ze mną i w tym czasie najważniejszą moją misją było bezpieczeństwo mojej dziewczyny i dbałem o to, jak potrafiłem. Szczęście teraz jest w bezpieczeństwie już, wyjechała stąd, no i dobrze. Na ten moment, kiedy akurat zaczęła się wojna, moi rodzice mieszkali w obwodzie charkowskim, to jest wschodnia Ukraina.
Tam się urodziłeś, tak?
Mieście... Tak, tam się urodziłem i mieszkałem tam do 18 lat prawie. Więc tam mieszkali moi rodzice, mam nadzieję, że nadal będą mieszkać. Tam jest mój dziadek, jest moja babcia i też są moje bliskie przyjaciele. Więc ja natychmiast do nich napisałem, u nich wszystko było jeszcze spokojnie, na ten moment wszystko było ok. I ja pamiętam, że ciągle przez kilka dni przed wojną ja im mówiłem, że będzie wojna, że będzie niebezpieczeństwo. Proszę przygotować plecaki, proszę sobie wyjaśnić, czy możecie gdzieś wyjechać. No, nikt mi nie wierzył. Wszyscy mówili, że no, niech będzie to, co musi się wydarzyć. Jakoś przeżyjemy, nigdzie nie pojedziemy. Sytuacja i stanowisko się zmieniło po pierwszych bombardowaniach. Kiedy tylko zaczęła się wojna, to Kijów był najbardziej niebezpiecznym miastem, bo wszystkie najważniejsze bombardowania, wszystkie najważniejsze ataki wydarzały się na peryferii Kijowa.
Co widziałeś wtedy? Co widziałeś, co słyszałeś?
No nadal to słyszę. Bomby, wybuchy, praca systemy obrony powietrznej Ukrainy, dużo żołnierzy, tak zwane blokposty, czyli punkty ochronne, straszna cisza, pustka. Więc wtedy moi rodzice byli w Iziumie, w obwodzie charkowskim, wszystko było ok, ale po mocnych bombardowaniach i niszczeniu całego miasta, bo całe miasto prawie jest zniszczone, moja mama i mama mojej dziewczyny potrafili wyjechać. Nie było to dość łatwe, to było bardzo trudne wyzwanie, ale na ten moment mój ojciec jeszcze się zostawał. Minął dzień i już on zgłosił się, że chce wyjechać, ale już nie było prawie takiej możliwości, bo już Rosjanie byli obok miasta, już toczyły się walki, już Rosjanie blokowali zasięg, więc nie było żadnej możliwości dodzwonić się ni do kogo i potem mosty zostały wysadzone w powietrze. Więc sytuacja nie była przyjemna, ale w takiej rzeczywistości byliśmy, że wszystkie moje przyjaciele i rodzice i cała rodzina z tego miasta wschodniego, wszyscy mówili, że wszystko będzie ok i że nie zamierzają nigdzie wyjeżdżać. Więc tak to się zaczęło dla nas wszystkich.
No i potem kolejne dni sytuacja się zmieniała dość szybko i na niekorzyść niestety, ale też i opór był coraz większy. Czy to było widać w Kijowie? Czy widziałeś to naokoło siebie? Jesteś dziennikarzem, spływały do ciebie różne informacje.
Tak, był taki dzień chyba jeszcze w pierwszym tygodniu wojny, kiedy Rosjanie bardzo naciskali na Kijów. I niektóre małe grupki Rosjan weszli na jedną z okolic Kijowa, nawet na jedną z dzielnic Kijowa, która jest nie tak daleko ode mnie. I wtedy właśnie walczyli nie tylko żołnierze, nie tylko obrony terytorialnej, ale wszyscy, bo przyjechała ciężarówka z bronią na tę dzielnicę. Każdy, kto ma paszport, mógł dostać broń. Ludzie robili tak zwane koktajle Molotowa. U nas ich nazywano teraz trochę inaczej, mianowicie koktajl po-kijowski, w taki sposób to jest. I wtedy każdy bronił swojego miasta. Kto tam był, rzucał koktajl Molotowa w technikę rosyjską, każdy niszczył Rosjan. Napięcie było bardzo wysokie, bo to było już prawie w granicach miasta, wojna się toczyła, ale z tego momentu Rosjanie jakoś zobaczyli, że nie mają szans tutaj, więc przerzucili się na wschód i zaczęli bombardowanie miast. Na ten moment oni nie osiągnęli żadnego sukcesu i żadnego celu, który był przed nimi postawiony, więc no, sytuacja jest bardzo ciężka. Oni zabijają cywilów, oni są w moim mieście rodzinnym, czyli w mieście, skąd pochodzi moja rodzina i gdzie mieszkałem. Oni niszczą cywilów, ale to jest wszystko przez to, że nie potrafią zwyciężyć. Więc taka jest sytuacja.
Słyszałem, że straciłeś połączenie ze swoją rodziną właśnie w tym rejonie zagrożonym, to prawda?
Tak, 7 marca po raz ostatni rozmawiałem z ojcem. Właśnie w naszym domu zostaje tylko ojciec, a w mieście jest jeszcze jedna moja koleżanka i babcia i dziadek. Więc 7 po raz ostatni z nimi rozmawiałem. Już wtedy były pewne problemy związane z zasięgiem, z telefonami. Przyczyną tego jest to, że Rosjanie po prostu blokują zasięg i blokują internet. I od tej pory nie słyszałem ani ojca, ani dziadka, ani babci, nikogo. Więc to jest dość trudne, bo ciągle żyjemy w takim stanie niepewności i braku żadnego rozumienia, co tam się dzieje, bo widzimy zdjęcie, że miasto jest całkowicie zniszczone. Mamy informację o tym, że Rosjanie kradną wszystko, co widzą na terytorium, które jest okupowane, bo na szczęście miasto nie jest całkowicie okupowane. Oni okupowali jeden z brzegów, ale najważniejszy brzeg, gdzie jest centrum miasta i wszystkie najważniejsze instytucje, jest kontrolowany przez wojsko ukraińskie. Ale najczęściej na tym pierwszym brzegu mieszka mój ojciec. To jest bardzo niemiła sytuacja. W takich warunkach nie wiemy, co zrobili z domem, czy zniszczyli dom bombami, czy ukradli tam wszystko i czy nie zabili ojca. Ale przez 2 dni, nawet więcej, dzwoniłem do ojca, dzwoniłem do rodziny, do kolegów. Nikt nie odpowiadał, ale na szczęście wczoraj mój dziadek, który mieszka w obwodzie żytomierskim, to jest północny zachód Ukrainy, on też dzwonił do ojca i ojciec mógł odebrać telefon, ale przez tę blokadę nie potrafili wymówić ani słowa i rozmowa od razu natychmiast była rozłączona. Ale sam fakt tego, że potrafił odebrać telefon, już mówi nam o tym, że żyje. I to jest dość straszne, w jakich kategoriach teraz mówimy i o jakich rzeczach mówimy, bo zwykle to jest tak, że dzwonisz do kogoś i pytasz, jaki jest humor, czym się zajmujesz, jakie są plany, ale tutaj po prostu mówimy o tym, czy żyje człowiek. I nawet taka krótka informacja, że potrafił odebrać telefon, ani wymówić ani słowa, ale po prostu odebrać telefon, to wskazuje na pewną metamorfozę, która tutaj zaistniała, oraz też na to, na ile to się wszystko zmieniło w gorszą stronę. Ale przez tą rozmowę, która była, że tak powiem, rozmowę, to uważamy, że ojciec żyje. Więc nic nie wiem o babci i dziadku, nie wiem nic o moich kolegach, które są tam. Po prostu mam nadzieję, że żyją, bo ja nie wiem, jak to przetrą. Więc w takiej rzeczywistości się znajduję.
Powiedz mi, Olek, jak sobie radzisz z tymi emocjami? Nie mogę sobie tego wyobrazić, wiesz, bo człowiek żyje w takim poczuciu bezpieczeństwa, a nagle przestaje być aktualny. Jak sobie z tym radzisz?
Jest bardzo łatwo. Nie radzę. Bo najgorsze chyba były pierwsze minuty, pierwsze 15 minut tej wojny. Oraz jeszcze kilka sytuacji następnych, które potrafiłem też przeżyć. To jest naprawdę, jest odczucie, że cały świat został zniszczony, że tej jedynej sekundy po pierwszym wybuchu wystarczyło, żeby świat się zmienił drastycznie, bezpowrotnie. Ja nie wiem, czy daję sobie rady, bo przez ten czas przeszedłem przez kilka fal psychologicznych, przez kilka etapów, mianowicie pierwsze minuty albo nawet pierwsza godzina to jest pewny szok, poczucie trochę paniki, ale na szczęście nie panikowałem, bo miałem uspokoić innych ludzi też. Potem następne 4 albo nawet 5 dni dużego optymizmu, pozytywu, bo uważaliśmy, że zwyciężymy na pewno. No i właśnie nadal uważamy tak i wiemy to, ale wtedy to było tak, wiesz, z takim pozytywem absolutnym, że pojawiły się pierwsze wiadomości, że jakiś rosyjski czołg został zniszczony, jakieś żołnierze zostali zabici i cieszyliśmy się z tego i każda taka wiadomość była jakimś świętem. Następne dni po tych 5 to był pewny poziom stabilizacji, ale w gorszą stronę, bo to się zmieniło na pewno panikę, bo w tym 6 dniu ja pomogłem mojej dziewczynie wyjechać stąd. I to nie było dość łatwe, nawet z punktu widzenia emocji, że zostaję tutaj sam, że nie wiem, czy ona w bezpieczeństwie dojedzie do Lwowa, że wszystko będzie w porządku po drodze. No i sam fakt tego, że rodzina zostaje rozerwana, zniszczona przez wojnę, to nie jest przyjemne. To są łzy, to jest ból, to jest krzyk. Więc to był bardzo trudny dzień, 6, ale w tym momencie też pewna złość krystalizowała się, przerodziła się na nienawiść i pogardę. To już nie było po prostu złość i nienawiść, to już było coś więcej. Raczej takie poczucie niesamowitego żądania zemścić się. Chyba w angielskim języku to będzie brzmiało jak fury. Wiesz może o tym?
Furia, coś takiego, tak?
Chyba tak, tak. Mhm. Czyli taki niesamowita złość, która już nie ma granic, kiedy odczuwasz, że potrafisz zrobić wszystko, żeby po prostu ci ludzie po prostu przestali istnieć. Więc to był bardzo trudny dzień, ale już na rano byłem bardziej spokojny, potrafiłem się stabilizować i nadal prowadzić pracę, bo cały czas pracowałem, cały czas. Byliśmy bardziej spokojni i metodyczni. Ale na 10 dzień już nie powiedziałbym, że akceptacja tej sytuacji, bo nie można się akceptować wojny. Była pewna adaptacja do tego stanu, że naprawdę dostałem świadomość tego, co się dzieje. Bo najpierw naprawdę nie mogłem to uwierzyć, że jest wojna, że miasta są bombardowane. No kurczę, to jest XXI wiek. W Ukrainie są rozwijane startupy. W Ukrainie jest pierwszy paszport elektroniczny. Tutaj ludzie marzą o jakichś wędrówkach, marzą o biznesie, o jakichś planach na przyszłość. I nagle przychodzi jakiś dziad i uważa, że może po prostu rzucać 500-kilogramowe bomby na nasze miasta i niszczyć wszystko. I to jest po prostu no, rozrwanie świadomości, starcie dwóch różnych, przeciwnych światów. To było też bardzo trudne do uwierzenia, że po prostu coś takiego naprawdę może istnieć. Naprawdę, w XXI wieku, że to się nie kończy tylko na ich propagandzie. To wychodzi za granicę telewizora. A więc to było dość trudne. Ale w 10 dniu już mieliśmy świadomość, właśnie ja też miałem świadomość, że okej, to się dzieje, więc uczymy się żyć w takich warunkach. Jakoś tak sobie radziłem.
Brałeś udział bezpośrednio w jakichś działaniach takich wojennych, powiedzmy sobie, wspierałeś tych, którzy na pierwszej linii stanęli?
Broń do rąk jeszcze nie brałem. Ale wiesz, nadal jestem w Kijowie. Ja już dostałem bardzo dużo propozycji, żebym stąd wyjeżdżał, że trzeba sobie ustalić jakiś poziom niebezpieczeństwa, po przekroczeniu którego stwierdzę, że to jest czas do ewakuacji. Ale nadal tutaj zostaję i dla mnie to jest też pewny taki punkt, że dopóki tutaj jestem, to też jest pewny stan walki. Bo ulice Kijowa są puste. Naprawdę, chyba większość mieszkańców miasta wyjechała stąd. W centrum nie ma nikogo oprócz żołnierzy i dziennikarzy też niektórych. Więc miasto jest puste, ale ktoś tutaj musi być. I naprawdę są dziesiątki tysiąc mężczyzn i kobiet, które zostają tutaj, które będą walczyli. Więc ja na ten moment jeszcze broni do rąk nie brałem, bo dostaję też dużo podziękowań za pracę dziennikarską, które też prowadzę i w Ukrainie, i w Polsce. W pierwszych dniach wojny naprawdę odczuwałem taką przykrość i odpowiedzialność za to, że się boję, że boję się śmierci, że boję się być zabity, bo kurczę, mam 21 rok i jakoś nie za bardzo się chce kończyć życie na tym etapie, kiedy żaden plan jeszcze nie jest całkowicie zrealizowany, kiedy wszystko dopiero się tylko zaczyna. Więc wtedy zaczynam aktywnie działać na froncie informacyjnym, na informowaniu ludzi i na poszerzeniu, że tak powiem, myśli ukraińskiej na świecie. Dużo ludzi mówi, że to też jest bardzo ważne, ale to jest naprawdę mniej ważne niż służba w wojsku dzisiejszym. Ale nadal jestem tutaj. Więc jeżeli naprawdę będzie niebezpieczeństwo, to boję się, że mogę dojść do punktu, że wezmę broń do rąk. Ale na ten moment jeszcze w żadnych działaniach wojennych nie podejmowałem. Próbuję uważać na siebie, żeby przetrwać, żeby żyć. Więc tak to teraz jest.
Olek, a jak będziesz musiał wziąć tę broń do ręki, to czy będziesz mógł zabić człowieka? Przecież nie jesteś żołnierzem, jesteś młodym człowiekiem, dziennikarzem, który cieszył się życiem do tej pory.
Wiesz, dużo ludzi się cieszyli z życia i już nie żyją przez to, że bronili mnie. Nawet są dziennikarze, którzy już są aktorowie, którzy zmarli już, byli zabici przez Rosję. Wiesz, to jest bardzo trudne pytanie i ja nie mam odpowiedzi, bo ja nie wiem, jak będę się zachowywał w takich warunkach. Wiesz, do początku wojny ja odczuwałem, że ona będzie, ale nie było żadnego poczucia krystalizacji, żadnych szczegółów. Ja nie wiedziałem, jak ona będzie wyglądała. Nikt nie potrafił sobie wierzyć, że naprawdę będą bombardowali miasta ukraińskie, że będą równali z ziemią miasta, że będą atakowali szpitale z dziećmi, z kobietami, które są w ciąży. I to się wydarzyło akurat wczoraj w Mariupolu. No, niestety. Więc... Ja nie wiem, ja nie mam odpowiedzi, bo ja nie wiem, jak będę się zachowywał w takich warunkach, bo życie do tej pory nie przygotowało mnie do wojny. Nikogo ona nie przygotowała do wojny, oprócz naszych żołnierzy. Naprawdę, ja nie wiem, czy będę potrafił zabić, co będzie odczuwał w tych warunkach, ale jest też taka myśl, że jeżeli ja to nie zrobię, to oni to zrobią ze mną, więc chcę żyć i w takich warunkach może to ma sens zabić wroga, który chce zabić ciebie. Nawet wczoraj parlament ukraiński przyjął dokument, ustawę o tym, że Ukraińcy mają prawo do zabijania okupantów, więc nie mają przed tym żadnej odpowiedzialności. Więc jeżeli Ukrainiec teraz zabije Rosjana, który wszedł na ziemię ukraińskie z bronią, możemy go zabić. Mamy na to prawo całkowite. Nawet przez ustawodawstwo mamy to prawo. Więc mam to prawo. Czy się skorzystam z niego? Nie wiem. Bo wiesz, ja znam już dużo sytuacji, kiedy ludzie ciągle powtarzali, mówili o swoich miastach, że ja nigdy stąd nie wyjadę, że będę tutaj, niech się stanie to, co musi stać. Potem zaczyna się bombardowanie, najgorszy dzień w ich życiu i już następnego rana oni wyjeżdżają stąd, bo to jest bardzo ciężko przetrwać po prostu, przeżyć to, nawet ze strony psychologicznej, bo te ataki samolotów i bomb, to jest najpierw presja psychologiczna, żeby złamać opór Ukraińców. Ciągle słyszymy ataki rakiet, widzimy ataki samolotów, niektóre bomby padają. Słyszę to prawie codziennie. Co się przy tym czuje? Z jednej strony próbuję się jakoś przygotować na to, że bomba teraz upadnie za chwilę gdzieś obok mnie, że też pojawia się myśl, jak szybko będę umierał, więc jak szybko odejdę stąd i gdzie jest najbliższy schron, jak coś. Żadnej pewności, żadnego bezpieczeństwa. To jest ciągły proces oczekiwania, przygotowywania się do zagrożenia. Wybuchy są bardzo mocne. Czasami czuję wibracje na ziemi od nich. Nie jest to miła sytuacja, ale to jest też nie na tyle okropna sytuacja, która jest w Charkowie albo innych miastach wschodnich, które są totalnie niszczone. Wczoraj była informacja od urzędników Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, że mogą tutaj skorzystać z broni chemicznej albo biologicznej. Też to dopuszczam, bo to jest naprawdę możliwe. Oni mogą na to pójść, bo jedynym najważniejszym zadaniem Rosjan w tej wojnie jest to, żeby nas po prostu nie było. I nie widzę przyczyn, żeby zahamowali samodzielnie przed tym.
Jeżeli już mówisz o Amerykanach i o innych, którzy wspierają w jakiś sposób wasze działania, czy czujecie, że jest to wystarczające? Jak na to patrzą Ukraińcy, którzy są w Kijowie, którzy są w Charkowie, w miastach, które są zagrożone?
Ja właśnie nie widzę tutaj rozumienia, że ta pomoc jest wystarczająca ani od urzędników ukraińskich, ani od obywateli. I też ja nie mam takiego odczucia. Ja nie uważam, że ta pomoc jest wystarczająca, bo z ich punktu widzenia to jest jakiś wolontariat, że oni dają nam coś, bo są tacy dobrzy, ale tak naprawdę to jest ich inwestycja w własne bezpieczeństwo. Bo teraz Ukraina trzyma granice całej Europy. Z tego, co powiedział kilka dni temu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, to misją NATO jest to, żeby ta wojna się nie rozszerzyła, nie poszerzyła się na inne kraje. I z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że Ми не будемо допомагати Україні зі сторони оборони в повітрі, не будемо робити стрефи з заказу лотів, не будемо давати самолотів і пожежних систем оборони повітрі, і будемо то робити шесто, щоб Росія не нападла на нас. Więc ми плачимо, чи ми як НАТО, плачимо кров'ю українців за власний спокій. Więc нех їх бомбардують, але ми будемо в спокою собі пили кави в Старбаксі, ходили до праці, їздили в трамваях. Почему кривов українців за наш спокій? З нашого пункту відзнання то вигляда докладно так. Чую ще трохи зрадзоний через то.
Олег, але єднак санкції са дощ болесні для Росії в кожному вимірі.
Віж, Росія ніколи не було панством, яке дбало своїх обивателів. Бо зараз їх обивателі са забіяні в Україні, а вони навіть не відбирають їх чава. Вони не мовили о тим, ілі ж вони ж згинули в Україні. До останньої хвилі не мовили, що там са не тільки люди, які згощили до участі в тій війні, але теж люди, які були змушені до участі в ній. Той спальство, яке створило так зване культивування війни. Чили війна зостала у них найважнішим святом. Якщо в Україні, в інших панствах Європи, 8 або 9 мая є днем пам'яті, коли люди йдуть до меморіалів, пам'ятають о офярах і повторюють нігде вінцей, то в Росії то справжнє швенте. Вони швентують вже, можемо повторити, можемо поновні дійти до Берліна, все ж ми таці файні, таці щільні, вже можемо забіяти. І то справжнє швенте, вже вони не пам'ятають о офярах, але пам'ятають о тим, як це були грожні і як забіяли люди. І санкції чувають, очевидно, у Росії є зараз мені пінянзи, але на цей момент санкції не діяли в такий спосіб, що хамували Росію від їх атак. Бо до тієї пори окрученство, барбажинство російське є зараз більше і більше по тих всіх діваннях. Więc, очевидно, санкції діяли, але вони не допомагають захамувати Путіна зараз. Więc, хіба Байден повідомив, що санкції задіяли безпосередньо через місяць, і за місяць побачимо результати, виніки, то, прошу панства, ілі українців ще мусі згинуть за цей місяць. Якщо в самому тільки Маріуполу, який є оточений, за два тижні згинуло понад 1000 цивілів. 1000 в одному місці. То заховання європейське і в ogóle заходнє коштує багато дуже для України. Кожен день це знищене місто, кожен день це знищені шпиталі, люди. Więc реакція мусить бути натихмістова, бо Путін ще не захамує тільки на Україні, так направді.
Ty pracujesz, Oleg, w redakcji prasowej czy internetowej?
Ja pracuję w wydaniu internetowym.
Jak ta wasza praca się zmieniła przez tą wojnę?
Wiesz, do wojny ja pisałem o gospodarce, o biznesie, o nieruchomości, ale po tym, jak wybuchnęła wojna, raczej jak Rosjanie zaczęli wojnę na pełną skalę, bo wojna trwała od 2014 roku, tych wydarzeń było na tyle dużo, siedziało na froncie, na wojnie oraz też w państwie oraz w innych państwach, że trzykrotnie zwiększyliśmy liczbę osób, które piszą o tym wiadomości i też robimy to 24 godziny na dobę, czyli całodobowo. No, na przykład nawet dzisiaj pracowałem od północy do 6 rano.
W schronie,
tak. I teraz sytuacja jest bardzo lepsza niż wcześniej, bo w pierwszym dniu, kiedy tylko zaczęła się wojna, jeszcze byłem w domu. Pracowałem przy biurce, jak zawsze, niby jest tak, jak było, ale to jest taka sytuacja dość romantyczna i dość filmowa, że za oknem coś wybucha, ludzie wyjeżdżają, ciągły szum, wibracje, ale ja nadal pracuję, nadal coś robimy, jesteśmy ciągle w kontakcie z redaktorami, piszemy newsy, śledzimy, co tam się dzieje i nawet też opisujemy, co słyszymy, bo to też było ważne. Potem ja już przeniosłem się do schronu. Najpierw 7 dni mieszkałem w bardzo okropnym i brudnym schronie. Było tam bardzo źle. Był naprawdę tłum, prawdziwy tłum. Nie było żadnych wolnych miejsc, nie było gdzie siedzieć, gdzie leżeć nawet. Dzień za dniem, z każdym dniem ludzi było coraz mniej i mniej. Część z nich wyjeżdżała, część z nich zdecydowała pozostać w swoich mieszkaniach i jakoś przetrwać ten czas tam. Jak wyglądał ten schron? Naprawdę, kiedy tam wszedłem, to miałem odczucie, że już tam upadła bomba, bo był na tyle zniszczony, że nie do wiary. Prawie nie ma światła. nie ma ciepła, nie ma gdzie spać, spaliśmy na ławcach, ale też często spaliśmy na krzesłach po prostu. Jest toaleta, ale nie jest to jakiś luks, nie jest to jakaś czystość, higiena i sanitaria. Cały byłem brudny i to jest taki brud, wiesz, nie jest jak zwykle szary jakiś, a jest taki pomarańczowy, nawet brązowy. To był trudny czas, naprawdę, bo nie czułem się tam bezpiecznie, ale kiedy tam były jeszcze chłopaki oprócz mnie, to ochranialiśmy ten schron nawet w nocy, sprawdzaliśmy drzwi, sprawdzaliśmy wyjścia dość niebezpiecznie. Ciągle oczekiwaliśmy, że możemy być zaatakowani przez dywersantów albo przez złodziejów po prostu.
A ludzie? Jacy ludzie tam byli? O czym mówili? Jak reagowali?
Da się tam spotkać każdego człowieka, którego spotkasz na ulicy. Dużo emerytów, bardzo dużo emerytów. Też rodziny. Mówili o wojnie, przekazywali jeden drugiemu wiadomości. Nie zawsze sprawdzone wiadomości, a takie wiadomości, że tutaj mi kolega coś podesłał, więc uważam, że to jest prawda. I sami tworzyli pewne napięcie, pewną panikę przez to, że nie mieli dostatecznie informacji, ale też próbowałem ich jakoś uspokoić i powiedzieć o tym, jak to naprawdę jest, co się dzieje w kraju. Więc byli ludzie, które zgłosili iść do wojska. W pierwszym dniu była sytuacja, która naprawdę się spotka w filmie i która chyba za kilka lat się znajdzie na Netflixie. Mianowicie obok mnie siedziała rodzina, kilka dzieci, syn, chyba dwie córki, żona, czyli matka, chyba miała lat 40, może nawet mniej, i ojciec. To był pierwszy dzień wojny, pierwszy dzień. Tylko wszystko się zaczynało. Siedzi sobie syn, chyba miał 7 lat albo 8, i grał sobie w telefon. Do niego podchodzi ojciec, siada obok niego i mówi coś w stylu: no cóż, synek, jeszcze kiedyś będziemy się bawili razem, kiedyś jeszcze będziemy się śmiali razem. I na ten moment ja jeszcze nie potrafiłem zrozumieć, o co mu chodzi, ku czemu on skłania. I syn też nie rozumiał tego. I okazało się, że wtedy ojciec zdecydował iść na wojnę. I to była bardzo taka dramatyczna sytuacja. Żona mu mówiła, że nie musisz, że tam są specjaliści, że są zawodowe żołnierze, które nas bronią, że ty nie masz tego robić, że ty masz rodzinę. Gdzie ty idziesz? Ty masz rodzinę. Ale mówił, że to jest jego obowiązek. I to było naprawdę na tyle trudna sytuacja, że zaledwo potrafiłem wstrzymać łzy. Bo oto właśnie sytuacja, jak w ciągu jednego dnia, to było pierwsze godziny po tym, jak wybuchła wojna, pierwsze godziny. I już wtedy ja zauważyłem, jak bardzo wszystko się zmieniło i na ile inaczej wszystko teraz jest. Więc takie sytuacje tam się zdarzały. Poznałem się z jedną kobietą, która jednego dnia nie zdążyła dojść do naszego schronu, bo zaczął się alarm bombowy, i poszła do najpierwszego, który zobaczyła. I okazało się, że jest lepszy, że to jest sala sportowa. Właśnie wcześniej była sala sportowa, ale w piwnicy, że tam jest wszystko zorganizowane, że ludzie tam sami siebie ochraniają, że tam są przedstawiciele obrony terytorialnej, czyli ludzie, które znają, jak się bronić, że tam też pomagają ludzie jeden drugiemu z jedzeniem, z pewnymi niezbędnymi artykułami dla życia. I też jest więcej ludzi, i też więcej mężczyzn. Więc ona mi zaproponowała tam przenieść. Za dzień ja tam przeniosłem się. I teraz mieszkam tam, pomagam czasami jak mogę. Będę pisał artykuł o tym miejscu, bo to jest przykład tego, jak schron zostaje drugim domem i jak ludzie tworzą z tego drugi dom. Tam jest jedna babcia komendantem, czyli kierownicą i osobą odpowiedzialną za ten schron. Jest bardzo podobna do mojej babci, która zostaje w moim mieście rodzinnym, czyli w mieście, skąd pochodzę. I ona dużo się śmieje, ona ciągle powtarza, że będzie do ostatniej chwili walczyła z Rosjanami. I ja jakoś tak też bardzo pomaga dzieciom, ale wydaje mi się, że to ma też przyczynę, bo jej syn był żołnierzem z 2014 roku i walczył przeciwko Rosji jeszcze na Donbasie, kiedy Rosja okupowała część Ukrainy po raz pierwszy. I jej syn zmarł wtedy, bo dostał dużo kontuzji, dużo traum. Myślę, że to jest też jedna z przyczyn, czemu tak pomaga innym ludzi. Jest tam jeden były żołnierz, który był w wojsku ukraińskim, jest bardzo odpowiedzialnym chłopakiem. No i też bardzo dużo maluchów, bardzo małych dzieci, które tam przychodzą na noc i które są chronione przez rodziców. Są też wolontariuszy, ludzie, które teraz zajmują się pomocą ludziom oraz wojsku. Gotują jedzenie, pracują na kuchni, więc każdy robi co może.
Z jednej strony, no to jest straszne i patrzysz na to jak człowiek, któremu się świat zmienił, ale z drugiej strony jesteś też dziennikarzem. No i właśnie to wyzwanie, które no stawia przed tobą też pewne obowiązki, ale też no pewne możliwości, tak? Bo tu się pokazują ludzie tacy, jakimi oni są naprawdę w tych ekstremalnych sytuacjach.
To też, ale to jest nieprzekazywalne doświadczenie. Nigdy nikt nas nie zrozumie do tej pory, jak nie doświadczy uderzenia bomby. Tak, to jest doświadczenie, to jest duże wyzwanie. Dzisiaj Wall Street Journal pisał o moim mieście, skąd pochodzę. Więc i też ja udzielam bardzo dużo wywiadów dla różnych mediów. Ale wiesz, to jest takie doświadczenie, którego byś zdecydował nie mieć. Ja bym chciał nie mieć tego doświadczenia, bo ono jest bardzo cenne, jeżeli potrafię przeżyć. Zrobi mnie tym, kim muszę być, ale ja bym nie wolał, żeby te wydarzenia miały miejsce w moim państwie, bo nie wszyscy przeżyją. Tysiące ludzi już zmarli. Ponad 50 dzieci, małych dzieci. Więc to jest bardzo duża cena. Oczywiście to jest cena za wolność, wartość wolności i prawa na życie, prawa na istnienie. Ale już cena jest bardzo wysoka.
Boisz się, że będziesz innym człowiekiem?
Wiesz, z punktu widzenia psychologii bardzo ważne jest zachować jak najwięcej zwyczajów sytuacji dzisiaj, które miałeś do wojny, które miałeś przed wojną. Czyli musisz się myć, musisz dobrze jeść, musisz dobrze spać. Z mojego punktu widzenia to też takie sytuacje, że ogoliłem się, że gotuję sobie jedzenie, że umywam naczynia, że chodzę w domu teraz, wiesz, muszę wyjaśnić. Chyba pierwszy tydzień od rozpoczęcia wojny nie zdejmowałem butów w domu, żeby po prostu mieć możliwość szybko wylecieć stąd. Teraz zdejmuję, adaptuję się do tej sytuacji i to jest też jakaś ważna sytuacja, że jest mi trochę spokojniej, że wprowadzam w życie sytuacje, które miałem przed wojną, to trochę stabilizuje psychikę, więc takie rzeczy są bardzo ważne, posprzątać, porozmawiać z kimś, nawet kupić kawę na ulicy, bo wszystkie kawiarnie i restauracje są zamknięte, ale tutaj na ulicy nagle wczoraj otworzył się jeden mały sklepik z kawą, zrobili mi cappuccino i to był taki też sygnał, powitanie z przeszłości, wiesz, sytuacja, którą miałem przed wojną, ale która wygląda bardzo dziwnie dzisiaj.
Ale może jest to też powitanie przyszłości, która nastąpi za jakiś czas.
Jasne, że tak, tak. Po prostu, no, z jednej strony ciężko mówić o przyszłości, kiedy wszystko jest niszczone, ale w Ukrainie nikt nie ma wątpienia, że zwyciężymy, bo już zwyciężyliśmy naprawdę. Zwyciężyliśmy, bo Putin nie potrafił, nie mógł pokonać Kijów w ciągu 2 dni, jak chciał, że nie udał się mu Blitzkrieg tak zwany i Blitzkrieg został Blitzfail. Więc on już przegrał wojnę w naszych oczach i też w oczach pewnych Rosjan, że on nie potrafił, nie zmógł, nie dał rady, że ten wódz tak naprawdę jest pustym człowiekiem, że nie jest też na tyle odważny, mądry, żeby pokonać inne państwo. Więc z naszej perspektywy on już przegrał, bo są sankcje, jest zniszczony mit o niezwyciężeniu armii rosyjskiej, bo zwyciężamy nad nią. Więc w Ukrainie już mówiono o przyszłości, że o tym, jak będziemy odbudowywać nasze państwo, jak będziemy budowali nową Mriję, czyli ten największy samolot na świecie, który Rosjanie zniszczyli. To wszystko będzie odbudowane, w tym nie ma żadnych wątpliwości. No i też premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział, że dla Ukrainy będzie nowy plan Marszała. Będą rosyjskie reparacje, będzie kontrybucja, będzie rekompensować wszystko, co tutaj zrobili. Będzie Trybunał w Hadze, jestem w tym pewny, bo sprawiedliwość na tym świecie będzie istniała, dopóki my żyjemy. Ja jestem pewny w naszej przyszłości, jako państwa, jako kraju i jako narodowości. Nie jestem całkowicie pewny w mojej przyszłości, czy przeżyję tak naprawdę, ale chcę. Chcę żyć.
Wspomniałeś o tym, że udało się twoją dziewczynę ewakuować z Kijowa. Wspomniałeś też o tym, że być może wyjedzie do Polski. Wiem, że ty masz też swoje polskie doświadczenie, bo studiowałeś w Łodzi. A w tej chwili do Polski wjechało już ponad 1 200 000 Ukraińców i tutaj starają się przeczekać to, co złego tam na miejscu u was.
Sytuacja jest dość dziwna, bo za jeden dzień przed wojną ja usiadłem sobie pisać apel do Polaków. 23 lutego. Siadłem sobie pisać apel do Polaków, żeby jakoś nie przewidzieć wojny, ale żebyście włączali w tą sytuację, żeby nie dopuścić wojny. Nie zdążyłem już, kiedy wybuchła wojna. Poszerzyłem go wśród moich kolegów na Facebooku i dostałem naprawdę bardzo dużo wspierających wiadomości, że ktoś rzucił pieniądze na wojsko ukraińskie, że ktoś kupuje jedzenie albo jakiś sprzęt dla uchodźców, dla wojska ukraińskiego też, bo są fundusze wolontariuszkie w Ukrainie, które wspierają wojsko, więc dużo ludzi naprawdę pomagali tam, dużo ludzi robią zbiórki, bardzo dużo pomocy psychologicznej z ich strony, ze strony moich kolegów. Nawet wykładowcy z uniwersytetu mi codziennie piszą, pytają o to, jak minęła noc, jak jest z rodziną, czy mamy co jeść. Więc widzę bardzo duże zainteresowanie ze strony Polski i częściowo też przez to, że część Polaków rozumie, że jeżeli zniknie Ukraina, to Polska będzie następnym krajem na liście Rosji, państw, które Rosja zamierza, że tak powiem, zjeść. Więc pomoc jest naprawdę bardzo duża, bardzo duża. Pomoc przez granicę, pomoc uchodźcom na dworcach oraz też na granicy bezpośrednio. Znam ludzi, którzy bezpłatnie pomagają uchodźcom, dają mieszkanie, dają jedzenie. Ja widzę tą pomoc i my jako Ukraińcy jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za wspieranie i wiesz, Polska dzisiaj jest pewnym lokomotywem ukraińskim w Unii i jednym z najważniejszych państw, które wspierają wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, zwłaszcza Polska i kraje bałtyckie, więc naprawdę doceniamy bardzo tą pomoc. Jednak to jest walka ze skutkami choroby. I żeby tych skutków nie wynikało, jest potrzebna walka z przyczynami, ze źródłem tego problemu. Więc tutaj już jest potrzebna decyzja państw, nie tylko Polski, ale też państw europejskich. Europejczycy i Zachód dają Putinowi wybór. Możesz walczyć, a możesz nie walczyć, ale takiego wyboru w ogóle nie może być. Ten strach przed Putinem, strach dobra przed złem, to jest rzecz dość niebezpieczna. Oczywiście, że częściowo mówię z punktu widzenia emocji i człowieka, który to już przeżył, ale wiesz, to jest dość dziwne siedzieć sobie w spokojnym miejscu, w ciepłym miejscu, pić kawę i po prostu obserwować, jak za kilkaset kilometrów są niszczone całe miasta, są niszczone tysiące ludzi. I zgadzam się z władzami ukraińskimi, które mówią, że odpowiedzialność od tej pory za te morderstwa jest też na politykach Zachodu, bo oni zezwalają na to też. Oni zezwalają Putinowi na te zabójstwa. Dopóki walczą Ukraińcy, a będą walczyli zawsze, Ukraina będzie istniała, wrócimy sobie swoje terytorium, będziemy pamiętali o zmarłych, odbudujemy własne mieszkania i będziemy żyli. Więc jestem dość optymistyczny w tym.
Olek, co dzisiaj będziesz robił przed zejściem do schronu? Jakie masz plany?
Cóż, dzisiaj zamierzam napisać apel w języku angielskim do Europejczyków. Mianowicie chcę wytłumaczyć, że jeżeli nie będziecie pomagali Ukrainie, to będziecie następnymi. Chcę też przygotować jedzenie, bo skończyło mi się mięso. Ja wczoraj go nie znalazłem w sklepie. Był pewny problem z jedzeniem tutaj i do tej pory go nigdzie nie ma, więc kupiłem sobie pieczarki, kupiłem sobie jakieś fasole, więc jakoś przeżyję. No i jeszcze konserwy, na szczęście są. Więc będę gotował jedzenie, chyba będę jeszcze spał, bo całą noc pracowałem. Chyba jeszcze będę dzwonił do ojca, próbował.
myślę, że wszystko będzie dobrze, że to tylko telefon po prostu zagłuszany jest niesprawny, a ojciec jest cały i zdrowy. Możemy się umówić na rozmowę za kilka dni?
Tak, jasne.
W takim razie jesteśmy umówieni. Trzymaj się, Olek. Trudno jest mówić z punktu widzenia, no tak jak powiedziałeś, osoby, która siedzi i ma kawę przy sobie i rozmawia z tobą, a ty tam jesteś no, w zupełnie innym świecie.
No, ale... no cóż, no, no ty nie jesteś winny w tym, że się siedzisz tam, a ja jestem tutaj, więc... W każdym razie winny jest po prostu tylko Putin, bo to jest go wina, że on napadł. Nikt oprócz niego nie jest winny w tym, no oprócz Rosji oczywiście. Więc nie ma co tutaj martwić, że jesteś tam, bo nie musisz być tutaj bezpośrednio.
Do usłyszenia, Olek.
Tak, do usłyszenia.
W reportażu Cezarego Galka wystąpił mieszkaniec Kijowa Oleksandr Miasyszczew. Montaż, realizacja i muzyka autor. Czytał Janusz Młyński. Radio Zachód, marzec 2022.